Siostry i bracia, ostatnie zdanie Pana Jezusa my bardzo często przerabiamy w Adwencie, no taki porządek rzeczy. Chciałem zacząć od niego, bo warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiecie, jak rozumiesz słowo, że bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jest bardzo ważne udzielić sobie takiej odpowiedzi, posłuchać, jak to Jezus rozumie. Bo bliskie może być tak, że nadchodzi i ciągle się nie możemy doczekać. Znaczy, to w końcu kiedy, skoro jest blisko, skoro już niedługo, brzmiałoby poprawniej. Ponieważ nie o taką bliskość chodzi. Bliskie to znaczy tuż za ścianą. Stoi w odrzwiach. W odrzwiach domu, pokoju, kuchni. Stoi Chrystus wszędzie. Jest bardzo blisko. Cały czas jest na sięgnięcie, na wyciągnięcie ręki. W tamtym konkretnym kontekście to znaczyło, że już przyjdzie. Oni poszli do miast i miejscowości, gdzie sam przyjść zamierzał. To było, że już jest niedaleko i było, że już jest niedługo. Ale kiedy zmartwychwstał, to ta bliskość pozostała taka naprawdę zachwycająca, cudowna. No i to jest pierwsza taka dobra nowina. Nie? Uświadomić sobie tą bliskość spraw Jezusa. Bliskość Bożego. Mateusz przez szacunek dla Bożego imienia, który mieli Żydzi, pierwsi adresaci, pisze niebieskiego królestwa, ale to o to samo chodzi. I teraz zobaczmy, dzisiaj Pan Jezus nas zaprasza do przerobienia takiego jednego mechanizmu, które w tym królestwie Jezusowym funkcjonuje, to znaczy imię. I chcę zacząć niestety z takiej dolnej półki. Roznosi się, nie wiem czy tak zawyrokują i czy odbiorą taką władzę na przykład na parafii, żeby proboszcz robił inaczej, że gdzieś tam z góry od episkopatu idzie taki kompletnie marny schemat, ponieważ nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym, że nastolatkowie wydziwiają przy bierzmowaniu z imionami, to wymyślają coś takiego, że ma być to imię, które jest na chrzcie. A jak rodzice wydziwiali przy chrzcie i dali komuś na imię Izaura, bo akurat był taki serial, nie wiem, czy to pamiętacie. Izaury się wtedy pojawiały w Polsce. Bo jaka wzruszająca była ta niewolnica, jaki los jej był taki. Nie wiem, bo gdyby patrzeć takim schematem chrześcijańskim, że się wybiera patrona, no to wybrać córce na patronkę niewolnicę, która jest upokarzana, czy tam jakoś potem miłowany, nie wiem, tam ten Alonsio, już nie pamiętam. Leoncio, zdaje się, tam jakieś tam były te ich przygody inne. W każdym razie to co wtedy, nie? To na bierzmowaniu ma się powtórzyć? Izaura? Dzisiaj dostajemy, siostry bracia, taki semicki przykład, który dużo więcej mówi, jeśli znamy ten kontekst. Po żydowsku znać kogoś imię, to znaczy mieć nad nim władzę. Jakąś władzę. Poznać kogoś, to znaczy też mieć nad nim władzę. Mieć z nim jakiś rodzaj relacji, wspólnoty. Imiona apostołów są tutaj wymienione, ale najpierw, siostry bracia, słyszymy, Jezus przywołał do siebie 12. Jakże przywołał 12, jak było przy nim na przykład 650 osób? To jak przywołać 12? No najlepiej zawołać po imieniu. Mieć nad nimi władzę, a oni dali mu władzę nad sobą. I w tym fizyczny sposób, bez tej teologii, co to znaczy być apostołem, warto sobie to dzisiaj usłyszeć w tej Ewangelii. Że oto we chrzcie świętym, kiedy, no nie wiem, no może jest jakiś sposób, żeby czy biskupi, czy księża wytłumaczyli rodzicom przed chrztem, że nie wybiera się imienia, tylko wybiera się patrona dziecku. Faktycznie schemat jest taki, że jak w Urzędzie Stanu Cywilnego zapiszą jakieś tam imię, no to potem my mamy się temu podporządkować. Jeszcze 100 lat temu było inaczej. To pierwsze w kościele zapisywali. Więc czy te schematy naprawdę zanikną w świecie? Czy naprawdę musi być już tworzony przez państwo taki katalog imion, który można wybrać, bo niektórzy są tak zdziwieni, tak dziwni, tak nowocześni, że chcieliby dziecko naprawdę, państwo musi bronić dziecko, żeby jego rodzice nie skrzywdzili, dając mu na przykład jakiś zestaw cyfr, na imię. Bo pomysły wielkomiejskie są przeróżne. Nie? Więc państwo broni dzieci przed własnymi rodzicami. A Kościół potrafi obronić dzieci przed rodzicami katolickimi, które oddają dziecka do chrztu. No może w naszych warunkach to nie jest problem, ale w Kościele to jest problem. To jest potem skutek tego, że jak to dziecko ma kilkanaście lat, to nie patrona sobie wybiera, bo nie wiem, ksiądz nie umie powiedzieć, wybierzcie sobie patrona. Marka tu czeka. Łukasza też. No sobie patrona wybierać. Nie imię. Nie tam, że któraś chciała być Zefira. Bo to chłopaki to jeszcze jakoś tam szły, przynajmniej tak. Do tej pory miałem doświadczenia. Z dziewczętami było zawsze gorzej. A powiedz, że kto to ta Bea była, bo ona chciała być Bea. Może to jest Beata po prostu, nie? A Beata to znaczy po prostu szczęśliwa, błogosławiona. Wiesz to o tym? Ona by chciała być Bea. A imię to jest taka ważna rzecz. To znaczy, tak naprawdę już kończę ten pierwszy wątek, jeszcze będzie drugi. Pierwszy wątek kończę. We Chrzcie Świętym, w którym mały chrześcijanin i mała chrześcijanka otrzymuje imię, przyjmuje patrona. To jest moment, w którym daje Jezusowi władzę wołania siebie po imieniu. No pewnie, że Pan Jezus i zestawem cyfr może do kogoś wołać, gdyby faktycznie tak skończył, ale to już naprawdę źle. Więc pomyślmy dzisiaj o naszych rodzicach, o naszych chrztach, o naszych imionach i przede wszystkim o Kościele, który okazuje się być taki zupełnie bezradny, że to nie ma Pana, nie? Nie ma kogoś, kto by powiedział, tak będzie i koniec dyskusji, bo jesteśmy Kościołem. Tylko próbują jakieś takie skróty myślowe robić, to w takim razie niech będą imiona ze chrztu powtarzane przy bierzmowaniu. A tu bogactwo patrona, jeszcze jeden będzie od bierzmowania, a przy chrzcie już miał dwoje, miała dwie, to jeszcze jedną sobie może wybrać, żeby się potem na nią zapatrzyć, żeby się nią podeprzeć, żeby ją o orędownictwo prosić. I siostry bracia, jeszcze pozwólcie pokrótce, bo to się faktycznie dzieje, między innymi to, jeszcze wiele innych rzeczy, w takim świecie, jaki przedstawia nam dzisiaj Pan Bóg tymi słowami proroka Ozeasza. Kiedy jest taki dobrobyt, kiedy się tak pomnożyło, to Królestwo Północne nie było dla nich zmartwieniem, że się podzielili, że rozbicie nastąpiło tego Bożego Państwa. Że są tylko północną częścią. Faktycznie Pan Bóg im błogosławił i im bardziej On im błogosławił, im mieli więcej, tym więcej budowali ołtarzy bałwochwalczych, pogańskich. Tym bardziej Bogu odmawiali tego, że jest dobry i hojny, a przypisywali to różnym swoim gusłom, pomysłom i bożkom pogańskim. I jak strasznie brzmi, że w takiej atmosferze dobrobytu Pan Bóg mówi przez proroka, wasze serce jest obłudne. Musicie pokutować. Rozwalę ołtarze, stelle powywracam. Uświadomią sobie wtedy, nie mamy króla, bośmy się Boga nie bali. A jeśli jest król, to co on nam może pomóc? Przedziwne te lekcje są w tym tygodniu. I siostry bracia, oczywiście prorok Ozeasz kończy z nadzieją. To jest słowo, które jest znowu aktualne i trudne do przyjęcia, dlatego że ono mówi o tym, że będzie źle, kiedy się dobrze dzieje. Że faktycznie można tak obrosnąć w dobra, można tyle sobie wyprodukować, można tyle sobie nagromadzić, że tylko jedna strata się dzieje, o której mówi Pan Jezus. A cóż człowiekowi z tego, że cały świat zyska, a na duszy szkodę poniesie? I mówi potem Pan Jezus, a co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pałac? Tu w tej lekcji mamy coś takiego, że naprawdę da za duszę zdrowie, o które prosił Pana Boga i które dostał. Wrócił do zdrowia i tak musi umrzeć. Żeby w tej atmosferze sytości, dobrobytu, zaniepokojenia o to, czy nam nie braknie w misce, tej bardzo już niestety tylko symbolicznej, Słowo Pana Boga mówi, otwórz się na to, co jest nieprzemijające, na to, co jest wieczne. Posiej sobie sprawiedliwość, zbierzesz miłość. Wykarczuj karczowiska. Sama nazwa ich sugeruje, żeby je karczować. I nie o lasy chodzi. z lasami dużo łatwiej, bo mamy piły mechaniczne. A tu trzeba czasem rąbać siekierą Jana Chrzciciela. Te przywary, które nas dzielą między sobą, kłopoty nam sprawiają w samym sobie. I przedziwne zdanie, na tym już kończę, to czas szukania Pana, aż przyjdzie. Bardzo przedziwny mechanizm. Jak to? Skoro przyjdzie, to po co go szukać? Przecież przyjdzie. Sam się znajdzie. Nie. Prorok ma rację. Pismo Święte ma rację. Słowo Pana Boga nas do tego nakłania. Żebyśmy pamiętali, że mój odruch szukania Pana Boga to jest zgoda dla Pana Boga, żeby przyszedł. Bez mojej zgody On nie naruszy mojej wolności. On nie naruszy w żaden sposób tych moich pomysłów. Jak Mu dam znać, że mi na Nim zależy, jak faktycznie odczytam, że moja doczesność to jest czas szukania Pana Boga, to się z Nim spotkam. To się z Nim nie minę. To On wtedy przyjdzie. Jak nie będę Go szukał, to i tak się z Nim spotkam, tylko na sądzie. Chrystus bardzo chce, żeby tak jak apostołowie mieli sądzić 12 pokoleń Izraela, tak chrześcijanie byli tymi, którzy uczestniczą w sądzie po stronie sędziego. Jesteśmy zawsze po jego stronie. Nie po stronie podsądnych. Chyba że w roli wstawienników. Amen.